Witam braci i siostry, szczególnie tych, z którymi się nie witałem do tej pory. Na pewno takie osoby jeszcze są, bo to początek naszego spotkania. Mój dzisiejszy temat, który będę chciał braterstwu przedstawić, będzie kontynuacją serii, która została zapoczątkowana w Żerkowie, to znaczy objawienie 21:8, gdzie są wymienione cechy w liczbie 8 tych, którzy nie zasłużą sobie na życie wieczne w Królestwie naszego Pana po małym okresie. W Żerkowie omówiliśmy pierwszą cechę, udziałem zaś bojaźliwych będzie jezioro płonące ogniem i siarką. I krótko, żeby przypomnieć, o co tam chodziło, ci bojaźliwi to ci, którzy boją się postępować zgodnie z nakazami miłości. Oczywiście w tych sytuacjach, w których postępowanie zgodnie z nakazami miłości mogłoby narazić na ich na jakieś straty. Wszystko jedno, jakiego rodzaju. Szczegółowo to omawialiśmy. Kto nie słyszał, może sobie przypomnieć, żeby mieć ciągłość tego tematu, bo dzisiaj od razu zechcę przejść do drugiej cechy, jaka jest wymieniona w objawieniu 21:8. Udziałem zaś niewierzących będzie to samo jezioro płonące ogniem i siarką, które jest w Biblii symbolem wiecznej wtórej śmierci, z której nie będzie już powrotu. Zatem nasz temat dzisiejszy to temat ogólnej serii cechy członków wtórej śmierci, a dzisiaj w nawiasie albo po dwukropku powiedzielibyśmy niewierzący. Jacy to niewierzący nie znajdą się w Królestwie, ale zasłużą sobie na to symboliczne jezioro ognia i siarki. Czy może chodzić o niewierzących w Boga, czyli tak zwanych ateistów? Czy możliwe, aby pod koniec wieku tysiąclecia, po całym dziele restytucji byli jacyś ateiści, niewierzący? Niemożliwe. Na pewno nie, ponieważ po zmartwychwstaniu, po zbudzeniu z grobu wszystkich ludzi, łącznie z tymi ewentualnymi niewierzącymi, chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, że Bóg istnieje. Poza tym Biblia bardzo wyraźnie mówi, że wszelkie kolano się ugnie i każdy język wyzna. Więc to też odpada ktoś taki jak ateista. Zatem musi chodzić o jakiegoś innego niewierzącego. Musi chodzić o innego rodzaju niewiarę niż taką ateistyczną, w której ktoś nie wierzy w Boga. Zatem zadajemy pytanie i szukamy odpowiedzi w Biblii. Czy możliwe jest, żeby wierzyć w Boga, w Jego istnienie, a mimo to z jakiegoś punktu widzenia być niewierzącym? Czy jest to możliwe? Jest możliwe. I jak zwykle, żeby nie szukać rozwiązań własnych, szukamy ich w Biblii. Gdybyśmy zajrzeli do listu Jakuba, 2 rozdziału wersetu 19, mamy kierunek, klucz do tej zagadki. Jakub 2:19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Demony wierzą i drżą. Zatem, czy z tego powodu, że demony wierzą w istnienie Boga, no i nawet drżą przed ewentualnymi skutkami tego, co robią, a co Bóg może kiedyś im ukrócić, czy demonów można nazwać wierzącymi czy niewierzącymi? Jakbyśmy określili demonów dzisiaj? Są to wierzące istoty czy niewierzące? I tuż widzimy, że no jakoś mielibyśmy wątpliwości nazwać ich wierzącymi. Czujemy intuicyjnie, instynktownie, że nazwać kogoś wierzącym to coś więcej niż tylko nazwać kogoś, że wierzy w Boga, w istnienie Boga. Zatem właśnie demoni są taką dobrym przykładem osób niewierzących. Bo chociaż wierzą w istnienie Boga, to co o Bogu wiedzą, a mają lepszą wiedzę niż my prawdopodobnie jako istoty duchowe, to co o Bogu wiedzą nie przekładają na postępowanie zgodne z tym, co o tym wiedzą. Jakub wykazuje, że jeśli ktoś wierzy w jakiś oczywisty fakt, a dla demonów istnienie Boga jest takim oczywistym faktem, to nie ma w tym żadnej wielkiej zasługi. Bo poza wierzeniem, że ktoś istnieje, należy jeszcze postępować zgodnie z tym, co ta wiara ci podpowiada. Inaczej taka wiara jest martwa. I żebyśmy bardziej zrozumieli jego cały wywód, to proponuję, żebyśmy z tego 2 rozdziału Jakuba, ciągle drugi, jak Jakub 2, przeczytali sobie dłuższy fragment, od 14 wersetu począwszy. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przeodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Pokazuje, że stwierdzenie, prawda, czegoś, a nie zrobienie zgodnie z tym, co stwierdzisz, nie przynosi żadnych efektów, nie pomoże to nikomu. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę przez uczynki moje. To zdanie, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, jest takim ironicznym pytaniem ze strony apostoła. Bo jak można pokazać wiarę bez uczynków? Wiarę można pokazać tylko, gdy się postąpi zgodnie z tą wiarą. Jeśli zrobimy tak czy owak, to możemy powiedzieć, o, ten człowiek rzeczywiście wierzy w to, co mówi. Bo chociaż nieraz słyszałem, co on mówił, no ale dopóki nie zobaczyłem, że on tak postępuje, to nie mógłbym być pewien, czy naprawdę jest on wierzy, czy tego mówi, bo tak tego oczekują inni, bo tak ładnie by wyglądało. Zatem dopiero gdy postępujemy zgodnie z tym, w co wierzymy, jesteśmy prawdziwie wierzącymi. I wracamy dalej. Ty wierzysz, potem ten nasz werset 19, ty wierzysz, że Bóg jest jeden, dobrze czynisz, demony również wierzą i drżą. No i kontynuuje dalej. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? No i przywołuje czy przykład Abrahama. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony przez uczynki, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Bo gdyby Abraham powiedział, tak, jestem gotowy, Boże, ofiarować mojego syna, jeżeli takiekolwiek życzenie wyrazisz. No jest gotowy, powiedział, że tak. I gdyby nigdy nie był poddany próbie, czy byłby gotowy to zrobić, to byśmy nie mogli być pewni, czy naprawdę byłby zdolny. Czy oto on tylko tak mówił, mając nadzieję, że nigdy nie będzie musiał tego zrobić, czy mówiąc, był gotowy postąpić zgodnie z tym, co mówi. Wiemy, że z tym jest problem. Większość ludzi tego świata, łącznie z większością chrześcijan, nie jest gotowa postąpić zgodnie z tym, co mówią. Mówią wiele różnych pięknych często rzeczy, ale ogromna większość z nich, w razie czego, gdyby trzeba było postąpić zgodnie z tymi pięknymi słowami, które wypowiadają, które śpiewają w pieśniach, które cytują z Biblii albo z literatury prawdy, to zdecydowana większość z nich nie postąpi tak, jak mówi. I z tego powodu nie zasługuje na miano wierzących. Z naszego punktu widzenia, z biblijnego punktu widzenia. Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego, kontynuuje o Abrahamie. I że przez uczynki stała się doskonała i wypełniło się pismo, które mówiło. Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Uczynki muszą poprzeć wiarę. Nie ma uczynków popierających wiarę. Wiara taka jest martwa. Jest wiarą na pokaz. Zasługuje taka osoba najwyżej na tytuł niewierzącego. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo gdyby Rahab zapytać, a przyjęłabyś żydowskich szpiegów z narażeniem własnego życia, gdyby taka zaszła potrzeba? O tak, oczywiście. No dobrze, ale kiedy przyszło, żeby tak zrobić i gdyby się przestraszyła i nie zrobiła, no to wyznaczyło, że ta jej deklaracja nie poparta uczynkami nie zasługuje na nazwanie jej wierzącą. I potem ostatni werset tego rozdziału, 26, bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. Taką wiarę nazywa apostoł martwą. Jeżeli w coś wierzysz, ale nie jesteś zdolny, gotowy postąpić zgodnie z tym, co wierzysz, taka wiara jest martwa. Z jakiego punktu widzenia jest martwa? Nic ci nie da, nie przyniesie ci życia. Co z tego, że chrześcijanie mogą wierzyć w piękne różne rzeczy, o których mówią, śpiewają, cytują stąd czy stamtąd? Jeżeli nie są zgodnie z tym gotowi postąpić, nic z tego nie otrzymają. Żadnej korzyści. Martwa wiara, życia im ona nie da. By wiara była pełna i prawdziwa, należy postąpić zgodnie z tym, w co człowiek wierzy. Tutaj zawsze przytaczam w tym momencie przykład, który kiedyś na wykładzie, ja usłyszałem go od brata Cyryla Pakuły. Przykład człowieka, który popisywał się swoimi zdolnościami, przewożąc taczkę po linie nad wodospadem. Pewnie Państwo ten przykład pamiętacie. Idealny do naszego tematu. A więc lina rozpięta nad wodospadem, pustą taczkę przewozi na drugą stronę, wyczyn wielki, prawda? Potem wkłada worek piasku do tej taczki i worek piasku przewozi taczką po linie nad wodospadem. Czyli wiadomo, o wiele trudniej. O, przepraszam, przed workiem z piasku jeszcze przyjechał pustą taczką, potem było z workiem z piaskiem, a na koniec pyta tych, którzy podziwiali jego sztukę przechodzenia po linie z taczką, z pustą, z workiem i pyta, czy wierzycie, że ja człowieka byłbym w stanie w taczce po tej linie przewieźć na drugą stronę wodospadu? No krzyczą, tak, tak. I co? Wybrał tego, który najgłośniej krzyczał, że on wierzy i mówi, wsiadaj do taczki, to cię przewiozę. I nie chciał wsiąść. Czyli wierzył ten człowiek, że da się człowieka przewieźć na drugą stronę? Nie wierzył. On wierzył, żeby zachęcić kogoś innego do eksperymentu. Nie liczył się, że on będzie musiał swoim postępowaniem brać udział w tym eksperymencie. Czyli chciał, powiedział, mówił, że tak, wierzy, ale pewnie tylko dlatego, że chciał sensację, prawda? A nuż się nie uda, jest, będzie na co popatrzeć. Z tego samego punktu widzenia Paweł w innym miejscu nazywa taką wiarę obłudną. To w pierwszym Tymoteusza 1:5 tą martwą wiarę z naszego wersetu nazywa obłudną, bo z takiej wiary nigdy nie powstanie doskonały charakter. Kolejny werset, który potwierdza znaczenie postępowania zgodnego z tym, co się wierzy, i tu się nieco dłużej zatrzymamy, jest Rzymian 14 rozdział. Zajrzyjmy. Rzymian 14, 23 głównie nas interesuje, ale zaczniemy już od 20, czyli Rzymian 14 od 20. Dla pokarmu nie niż dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, a tam słowo przekonanie to greckie pistis, zatem wiarę, jaką masz, przekonanie to jest jedno i to samo w Grece. Wiarę, jaką masz, przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie w tym, co uważa za dobre. Lecz ten, i to jest dla nas najważniejszy, lecz ten, kto ma wątpliwość, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem albo zgodnie z wiarą. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania albo z wiary, jest grzechem. Bo powtórzę raz jeszcze. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony za to, że je, chociaż wierzy, że nie powinien. Z tego powodu jest potępiony za takie postępowanie, bo gwałci swoje sumienie. Wie, że i to nie ma znaczenia, czy to jest prawda, czy nieprawda. O jemu się wydaje, on tak rozumie, że Bóg nie chce, aby on jadł mięsa ofiarowanego bałwanom. Możemy wierzyć w dowolne inne rzeczy, które Bóg chce albo nie chce i jak wierzymy, powinniśmy zgodnie z tym postępować. I nie ma znaczenia, czy dobrze wierzymy, czy źle. Ten człowiek, który sądził, że nie może takiego mięsa jeść, to miał rację, czy nie miał racji? No nie miał, bo ktoś mocniejszy mógł jeść i wiedział o tym, że to nic, ale ten mocniejszy powinien brać pod uwagę słabość tego słabszego i nie jeść przed nim, nie jeść przy nim, tak żeby on to nie widział i nie próbował go naśladować w tym. A tak często niektórzy postępują, widząc, że inni robią pewne rzeczy, robią je sami, chociaż nie są przekonani w sercu co do słuszności takich działań. Więc tu mamy bardzo dobry przykład tego, że chociaż możemy być w błędzie co do oceny pewnych faktów, jeżeli wierzymy, że czegoś Bóg od nas oczekuje, jesteśmy o tym przekonani, należy zgodnie z tą wiarą postąpić, bez względu na to, czy słusznie sądzimy w tym przypadku, czy niesłusznie. Więc jeszcze raz ten werset, bo to jest bardzo ważne. Ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem albo zgodnie z wiarą. A wszystko, co nie wypływa z tego przekonania, czyli z wiary, jest grzechem. Grzechem jest postąpienie inaczej, niż wierzysz, że powinieneś postąpić. Tak postępowali niektórzy w związku z tym mięsem ofiarowanym bałwanom. I tutaj dwie ważne rady. Jedna rada dla tych mocniejszych, a druga rada dla tych słabszych. Ci mocniejsi mogą wyciągnąć z tego fragmentu następującą radę. Jeżeli jest coś, co z punktu widzenia naszego poświęcenia Bogu, możemy zrobić i Bogu nie będzie stanowiło to różnicy. Na przykład na pewno Bogu nie będzie stanowiło różnicy, czy ja będę jadł mięso, czy nie. Albo różne inne rzeczy. To powinniśmy brać pod uwagę w naszym postępowaniu, jaki to będzie miało wpływ na innych. To jest to, o co werset, rozdział 15, gdybyśmy dalej pociągnęli, bo tam się 23, on się kończy, zmiana rozdziału. Myślę, że niezbyt trafiona, lepiej w tym miejscu było rozdziału, by nie zmieniać, bo myśl apostoła jest najwyraźniej kontynuowana w 15, 1 i 2. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. A tu trzeba od razu zastrzec, że nie dotyczy to, żebyśmy nasze postępowanie tak kierowali naszym postępowaniem, żeby się innemu podobało, bo w ten sposób bylibyśmy poświęceni temu innemu. W rzeczach, w których wiemy, że Bogu będzie wszystko jedno, czy postąpimy tak, czy postąpimy inaczej, powinniśmy zachować, na przykład właśnie jedzenie mięsa, powinniśmy wybrać taką drogę, która będzie budująca dla obserwatora, szczególnie słabszego obserwatora, o którym wiemy, że mógłby mieć wątpliwości, czy to należy, czy nie należy. To jest rada dla tych mocniejszych, a dla tych słabszych rada, która z tego wyraźnie wynika, bez względu na to, co robią inni, a on widzi, że oni to robią, zawsze każdy z nas powinien postępować zgodnie z własnym sumieniem. Bez względu na to, czy ma rację w danej rzeczy, czy tej racji nie ma. Taka jest wyraźna nauka biblijna. Dlaczego? Bo postępowanie zgodnie z sumieniem, z przekonaniem co do tego, jaka jest boska wola wobec mnie, rozwija charakter. Natomiast postępowanie inaczej niż ja wierzę, że jest boską wolą wobec mnie, ten charakter degraduje. Ewentualne błędy, które możemy mieć w umyśle, Bóg może bardzo szybko usunąć. Maluczkie statko z wieku Ewangelii posiada ogromną ilość błędów, które nie stanowią żadnego problemu. Wielka kompania posiada jeszcze więcej błędów, dlatego na wieczerzy wesela barankowego będą jedli, prawda, wiele różnych prawd, których nie wie, w umyśle nie posiadali w tym życiu. I co z tego, że nie posiadali? Jeśli postępowali zgodnie z tym, co wiedzieli o Bogu, na ile rozumieli Biblię, rozwinęli charaktery i są w tej czy innej klasie ludu Bożego. Zatem, podsumowując ten wątek, nie postępujmy zgodnie z czyimś sumieniem. Starajmy się poznawać boską wolę, tak jak on ją wyraża w Biblii, i postępujmy zgodnie z tym, co wierzymy, że oczekuje od nas Bóg. I nigdy nie gwałćmy naszego sumienia bez względu na to, w jakim jest ono stanie. Bo jeżeli będziemy gwałcić nawet słabe sumienie, uczynimy go jeszcze słabszym, jeszcze gorszym. Zatem niewierzący z objawienia 21:8 to osoby, które znają prawdę z Biblii na dany temat, ale zgodnie z tą prawdą nie postępują. A przynajmniej w jakiejś części nie postępują. Znają boski przekaz, ale słowem i czynem albo jednym i drugim podważają jakiś element czy elementy boskiego planu zbawienia, żeby podnieść człowieka z upadku adamowego i udzielić mu ostatecznie wiecznego życia. To się może przejawiać na różne sposoby, to niedowierzanie takiemu czy innemu elementowi, ale zawsze ma ten wspólny mianownik. Niedowierzają słowem, czynem albo jednym i drugim, że to, co zaplanował i podał Bóg jako swój sposób na zbawienie człowieka, na podniesienie go z upadku, jest wystarczające do zbawienia. Uważają w związku z tym, że trzeba to jakoś zmodyfikować. Coś dodać, coś ująć, coś podmienić. A przekaz Ewangelii odnośnie zbawienia człowieka jest bardzo prosty. Pierwszy człowiek został stworzony i poddany próbie w Edenie, na której upadł. Przez to stracił prawo do życia dla siebie i dla swoich potomków. Punkt pierwszy tego boskiego planu zbawienia, od którego on się w ogóle zaczyna. Co czyni go niezbędny, potrzebny. Punkt drugi. Po ponad 4000 lat Bóg posłał na ziemię Logosa, który rodził się jako Jezus, człowiek Jezus, i umarł za Adama, a w nim za jego wszystkie dzieci. Tu warto przypomnieć Ewangelię Jana 1:29, która wyraźnie stwierdza, że nasz Pan umarł tylko i wyłącznie za Adama, a czyni to mówiąc o tym, że nasz Pan, tak, Ewangelia Jana 1:29, nazajutrz ujrzał, Jan Chrzciciel, Jezusa idącego do niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Chociaż często mamy zakodowany w pamięci błędnie oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, liczba mnoga, tam jest liczba pojedyncza w greckim i niech taka zostanie. Grzech świata, ten grzech świata to jest grzech adamowy. Nasz Pan umarł za grzech adamowy, a jeśli chodzi o nas, nie umarł za ani jeden nasz grzech. Dziwnie to brzmi, ale to jest prawda. Nasz Pan umarł za grzech adamowy, ale że my jesteśmy Jego dziećmi, to od razu automatycznie obejmuje to także nas. W tych grzechach, które popełniamy z winy Adama. Po złożeniu, kolejny punkt tego boskiego planu zbawienia, po złożeniu okupu przez Jezusa, Bóg nie udziela od razu korzyści całej ludzkości z tejże śmierci Jezusa, z tego okupu, który nasz Pan złożył. Lecz co robi? Wybiera tak zwany duchowy Izrael. I ten wybór trwa do dzisiaj i powoli, jak rozumiemy, się kończy. Wybiera niebiańskie i ziemskie klasy, które pod kierunkiem Jezusa w przyszłości będą pomocne, żeby tego zbawienia udzielić całej reszcie ludzkości. Z kogo wybiera ten duchowy Izrael, jego w niego niebiańskich, ziemskich klasach? Z najlepszych i najbardziej wiernych katolików i protestantów i badaczy i ewentualnie innych, których nazwać nie wiem jak, zatem mówię, i wszystkich innych chrześcijan, bo to muszą być chrześcijanie, poza imieniem Jezusa nie ma zbawienia, także niestety musimy wykluczyć nawet wiernych pogan, żeby jak byli wierni swoim wierzeniom. Bez imienia Jezusa, poza imieniem Jezusa nie ma zbawienia. Dlatego Bóg wybiera duchowy Izrael z najlepszych i najbardziej wiernych katolików, protestantów, badaczy i ujmujemy tutaj wszystkich innych chrześcijan, których by ktoś nie widział w tych trzech kategoriach, jeżeli przez Chrystusa przychodzą do Boga i próbują swoje życie zmienić. By móc skorzystać, i to jest ostatni punkt boskiego planu zbawienia, tak w punktach, w skrócie, by móc skorzystać z tego okupu i wyjść spod potępienia Adamowego, czy to w wieku Ewangelii, w czasie wybierania duchowego Izraela, czy to w wieku tysiąclecia, kiedy będzie cała reszta ludzkości objęta zbawieniem, przez pokutę, trzeba podkreślić, przez pokutę trzeba dostrzec w Jezusie swojego osobistego Zbawiciela. Nie dostrzec Zbawiciela w Jezusie, tylko dostrzec Go przez pokutę. Problem większości chrześcijan dzisiejszych, dlatego oni są tacy, jacy są. Dzisiejsi chrześcijanie kłamią, kradną i zabijają. Jak to możliwe? I są chrześcijanami. Dlatego, że oni nigdy tak naprawdę nie przyszli do Boga, do Jezusa przez pokutę. A jeżeli ktoś tylko przyjmuje Jezusa w nadziei, że Jezus go będzie kochał w jego grzesznym stanie, w jakim on jest, bo no bo jest, skoro ja istnieję, to Jezus mnie kocha i Bóg mnie kocha i ja się z tego będę cieszył. To się bardzo myli, prawda? Bo Bóg nas nie kocha z powodu tego, z powodu stanu, w jakim jesteśmy, tylko Jezus i Bóg nas kochają z powodu stanu, do którego chcą nas doprowadzić. I kochają nas nawet w naszym grzesznym, upadłym stanie, niedoskonałym, ale tylko dlatego, że widzą, że mogą nas wyprowadzić z upadku i doprowadzić do doskonałości. I dlatego z powodu tego przyszłego owocu dzieła nas kochają i zapraszają nas do współpracy. A to się zaczyna od pokuty. Większość chrześcijaństwa ten fakt pomija. Oczywiście nie muszę dodawać, że to musi być szczera pokuta. Nie pokuta wyrażona słowem, prawda, a musi być to ona przeżyta w sercu. Wiemy, jakie ona ma elementy. Nie będziemy o tym teraz mówili. Zatem przez pokutę trzeba dostrzec w Jezusie swojego własnego, osobistego Zbawiciela, do którego przychodzimy, bo to nie koniec, do którego przychodzimy i któremu oddajemy się, rezygnując z naszej własnej woli, przyjmując Jego wolę. Po co? Ponieważ my nie wiemy, jak to zrobić. Nie wiemy, jak to zrobić, żeby podnieść się z upadku i grzechu, w którym jesteśmy. Co z tego, że ja będę nawet szczerze pokutował i przyjmę naszego Pana? No i tak będę trwał. No dobre, jest to lepiej niż w ogóle nie pokutować. Jest to pewien plus, pewien krok naprzód. Ale jak się podniosę z niedoskonałości? To będę wiecznie grzeszył i wiecznie pokutował i takie ma być życie wieczne? Chcielibyśmy tak żyć wiecznie? Grzeszyć i pokutować, bo byśmy byli w stanie pokuty, więc zawsze by nam było przykro i żal, ale to by znaczyło, że wiecznie będzie grzech. Oczywiście odpokutowany natychmiast to też coś jest warte, ale Boskie Królestwo nie zakłada grzechów. Od pewnego momentu koniec grzeszenia. Zatem do tego momentu wszyscy muszą się podnieść do doskonałości, żeby nie musieć grzeszyć i nie musieć pokutować. Więc przychodzimy przez pokutę do tego Jezusa jako naszego Zbawiciela i oddajemy Mu naszą wolę, rezygnując z naszej własnej. Robimy to dlatego, że On wie, a my nie wiemy, jak to zrobić, żeby się podnieść z upadku. Bracia, wiecie, jak to zrobić, żeby się podnieść z upadku? Nie wiemy. Co jest głównym problemem w tym podnoszeniu się z upadku? Poza tym, że ogólnie nie wiemy, jak to zrobić. Przede wszystkim częścią procesu podnoszenia jest wiele przykrych doświadczeń, które musimy przejść, żeby się podnieść z upadku i grzechu. Kto z braterstwa, nawet gdyby na kartce dostał informację, zafundowałby sobie, tak sobie powiem, różnego rodzaju przykrości w swoim życiu? Choroby swoje i swoich bliskich, śmierć swoją, swoich bliskich, kalectwo, inwalidztwo, jakieś inne cierpienia? One także stanowią część tego procesu. Nie tylko one, ale one są częścią tego procesu. I to jest tyle boskiego planu zbawienia. Wydaje się, że proste. Pierwszy człowiek zgrzeszył, Jezus za niego umarł, a w nim za nas wszystkich. Trzeba wobec tego, do którego przyjść do tego, który za nas umarł i poprosić go, żeby przejął kontrolę nad moim życiem, bo ja nie potrafię sam się podnieść, no a on umarł za mnie i chętnie chce mi pomóc, żeby mnie podnieść z mojego upadku. Koniec boskiego planu zbawienia. Ale nie wszyscy jednak w to wierzą, że to jest koniec. I albo słowem, albo czynem, albo jednym i drugim zmieniają tę prostą Ewangelię. Najczęściej dodając do tego inne, dodatkowe warunki zbawienia. Takie, jakie sobie człowiek wymyśli, w których to dodatkowych warunkach jest miejsce dla upadłego człowieka, żeby coś z tego zbawiania innych jeszcze człowiek jakiś tam uczknął dla siebie, albo jacyś ludzie. To nie musi być jeden. Ja w tej chwili braterstwo nie powiem, jaką formę niewiara przyjmie w małym okresie, w czasie tym, kiedy ci niewierzący staną objawieni, ci, którzy pododają do prostego planu boskiego zbawienia różne dodatkowe elementy, które podobno trzeba spełnić, żeby być zbawiony. Ale możemy zobaczyć, jakie te warunki zostały dodatkowe pododawane w obecnym czasie, w obecnym wieku Ewangelii aż do dzisiaj. Na przykład, By być zbawionym, niektórzy głoszą, trzeba chodzić do tego jednego prawdziwego kościoła. Bo jest jeden prawdziwy kościół, ziemski, tu na ziemi, i zbawienie otrzymują tylko jego członkowie. Tak kiedyś zgłosił Kościół katolicki, jedyny prawdziwy. Dzisiaj mówi tylko, że ma najlepszą drogę do zbawienia, ale już niekoniecznie jedyny prawdziwy. Ale są następcy tych myśli, prawda? Organizacja Towarzystwa Świadków Jehowy twierdzi, że zbawienie jest tylko tam. I trzeba tam przyjść. Wierność Bogu, poświęcenie, świętość, owszem, bardzo dobre, ale bez członkostwa w organizacji zbawienia i tak nikt nie dostanie, żeby jak był świętym. Inni twierdzą, że aby być zbawiony, trzeba przyjąć kredo wyznaniowe danego kościoła. A kredo to zestaw niezmiennych nauk, które zebrali się mądrzy ludzie, zwykle 100, 200, 500 lat temu, ustalili i trzeba to wypunktowali i trzeba w to wierzyć. Jak będziesz w to wierzył, to będziesz zbawiony. Przy okazji większość kościołów nie dostrzega faktu postępującej prawdy. Ścieżka sprawiedliwego im dalej, tym jaśniej świeci. Zebrali się na przykład w roku 1500, ustalili punkty wiary, obowiązuje do końca świata. Kto to wierzy, będzie zbawiony, kto nie wierzy, to trudno. By być zbawionym, inni jeszcze powiedzą, trzeba uczestniczyć w pewnych sakramentach. I tu mam cytat, jak sakramenty są uzasadniane. Jezus Chrystus, licząc się z tym, że człowiek będzie poszukiwał potwierdzenia głoszonej mu Ewangelii o zbawieniu, zostawił albo ustanowił Kościołowi znaki zwane sakramentami. Zobaczmy na początek. Jezus Chrystus, licząc się z tym, że człowiek będzie poszukiwał potwierdzenia głoszonej mu Ewangelii o zbawieniu. Zrazu punkt wyjściowy fałszywy, prawda? Że głoszona Ewangelia o zbawieniu potrzebuje potwierdzenia przez jakieś sakramenty, które człowiek ustawi. To, co człowiek ustanowi, potwierdza Ewangelię. Tak jakby Biblia nie była wystarczającym potwierdzeniem głoszonej Ewangelii. Czyli ustanowił i są one, te sakramenty, widzialnymi i skutecznymi znakami łaski ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, przez który jest nam udzielane życie Boże. Jest ich 7. Przeczytam, żebyście bratersko wiedzieli, dla ciekawości, a pewnie znacie, jeżeli ktoś ma korzenie z Kościoła, to wie. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Tyle. Pośród wszystkich sakramentów Kościoła szczególne znaczenie posiada Eucharystia i chrzest. Czyli jest ich 7, a 2 najważniejsze. Jeszcze inni dodają do tego, że do procesu zbawienia, jeśli nawet niekonieczna, to bardzo przydatna jest pomoc innych ludzi, początkowo grzesznych ludzi, którzy po śmierci dostąpili miana świętych. Oczywiście że inni grzeszni ludzie ich tymi świętymi uczynili i oni też są bardzo pomocni. Znowu cytat, jaka jest ich rola. Ktoś skierował pytanie, jakie jest znaczenie i rola świętych? Czy Pan Bóg ich wyróżnił jako wzór do naśladowania? To jest pytanie do kogoś, kto zna ten temat. Nie tylko. Święci są też dani jako pomoc, są pośrednikami. Nie potrzeba tłumaczyć, jak daleko od prawdy jest to stwierdzenie. Nie są Panem Bogiem, ale na przykład święty Antoni pomaga bardzo często, jak się go poprosi o znalezienie zguby. Inni święci też pomagają. Są także wspaniałymi orędownikami. Jakie fajne terminy używają. W sprawach trudnych, a zwłaszcza w prośbach za osobami chorymi, ich orędownictwo przed Bogiem jest doskonałe, gdyż osiągnąwszy wieczne zbawienie, wyśpiewują Bogu w niebie doskonałą chwałę i uwielbienie. Kościół zachęca do korzystania z pomocy świętych i błogosławionych poprzez modlitwy do konkretnych osób oraz odmawianie litanii do wszystkich świętych. Korzystajmy i my z pomocy świętych, bo jest ona naprawdę skuteczna. Jeszcze inni twierdzą, że aby być zbawionym, trzeba uznawać ludzkie narzędzia, które Bóg używa w swojej posłudze wobec człowieka. Przy czym dla wyznawców tej zasady nie ma znaczenia, czy te narzędzia posiadają dowody, że Bóg ich ustanowił i że są od Boga. Nie ma dla nich znaczenia, czy przejawiają cechy narzędzi typowych dla Boga. Innymi słowy, czy głoszą Jego nauki boskie i czy mają Ducha Bożego, bo narzędzie używane przez Boga powinno się cechować, że głosi nauki boskie i ma Ducha Pana. Trudno, żeby te dwie rzeczy były nieobecne u prawdziwego boskiego narzędzia. Zwykle wystarczy im, żeby takie narzędzie uznawać, coś, co w Kościele katolickim nazywa się sukcesją apostolską, a co my skądinąd znamy jako ciągłość urzędu. Czyli jak ktoś pełni jakiś urząd, to jego następca ten urząd kontynuuje, nieważne co robi. Czyli na przykład, jeżeli apostoł Piotr był narzędziem wybranym przez Boga, to jego następcy są też takimi, niezależnie od tego, co głoszą i jak się zachowują. Skoro pastor Russell był narzędziem wybranym przez Boga, to jego następcy też są takimi narzędziami wybranymi przez Boga, niezależnie od tego, co głoszą i jak postępują. Z tego powodu większość, to brat Frank mówił też o tym, prawda? Większość braci po śmierci pastora Russella, czyli około 80% tych braci, taka większość, no poszła za naukami Rutherforda, nie dlatego, że ocenili jego nauki jako zgodne z wcześniejszą prawdą podaną przez pastora Russella, tylko ciągłość urzędu. Był prezes towarzystwa, zmarł, jest nowy prezes towarzystwa, no to on musi kontynuować. Sami nie oceniają prawdy. Dlaczego? Nie będziemy wnikali. Może niektórzy nie potrafili, a może niektórzy no, nie chcieli. Nieważne. Nie brali pod uwagę prawdy jako takiej. Inni teraz mówią, że skoro brat Hedman był narzędziem wybranym przez Boga, no to jego następcy także są takimi, bez względu na to, co mówią i jak postępują. Ważne przy tej okazji jest to, że cechą charakterystyczną dla narzędzi Pana jest stanie z boku, w cieniu, bez eksponowania siebie jako ważnego elementu boskiego planu. To mi się przypomina komentarz pewnej osoby, niezwiązanej z ruchem prawdy, ale czytającym tomy pastora Russella. I komentarz był taki, że jak się czyta tomy pastora Russella, to nie widać autora. Tam jest tylko przekaz boskiego planu, Bóg, a nie ma tego, kto napisał, jakiegoś ważnego autora, jako jednostki, czy ewentualnie jako grupy religijnej, z której on się autor wywodzi. Po prostu taki jakiś anonim, można równie dobrze, mógłby to być anonim i nieważne, kto to napisał, bo tak powinno być. Nieważne, kto napisał taką czy inną książkę. Nieważne, kto powiedział taki czy inny wykład, jeżeli przekazał prawdę. Ważny jest ten przekaz prawdy, a on był tylko chwilowo jednym z narzędzi, które Pan używa. I on tak naprawdę jest bardzo, bardzo nieważny. Mało ważny, jeśli chodzi o boski plan zbawienia. Natomiast ci, którzy sami uzurpują sobie takie stanowiska, mają przeciwne cechy. Często mówią i piszą o sobie, eksponują siebie jako ważny element boskiego działania, sposobu działania, wprowadzają siebie między Boga a ludzi jako takie, no prawie że niezbędne ogniwo pośrednie. Porównajmy zasadę z Ewangelii Jana 7:18, gdzie nasz Pan dał taką pomocną myśl odnośnie tego, kto jest od Boga, a kto nie. Kto od samego siebie mówi, 7:18 czytam, kto od samego siebie mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Jeszcze raz. Kto od samego siebie mówi, ten szuka własnej chwały. Czyli kto mówi od samego siebie, a nie od Boga, bo Bóg go nie posłał, Bóg mu nie udzielił do przekazania niczego, to szuka własnej chwały. Mówi tak, żeby on istniał w tym mówieniu, no bo on o ciebie wymyślił i chciałby dla siebie jakieś miejsce wygospodarować. Więc próbuje tam siebie w jakiś sposób przedstawiać. Mówi niby o Bogu, o Jezusie, jak najbardziej, ale jest tam on bardzo ważny, bo szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, a o sobie nie mówi, sam ucieka w cień, stoi z boku, no to znaczy, że jest szczery i nie ma w nim nieprawości. No bo dlaczego występuje i mówi o Bogu, o jego planie, a on się w ogóle nie liczy? To znaczy, że musi mieć szczere intencje, bo występuje tylko po to, żeby komuś innemu, Bogu, przynosić chwałę i opowiadać o jego prawdzie, a nie o swojej roli w tymże planie. W prawdziwym ludzie Bożym, trzeba mocno to podkreślić, w prawdziwym ludzie Bożym nie ma widocznej jedności organizacyjnej, przynależnościowej. Z prostego powodu. Biblia mówi, że imiona tych wiernych są zapisane w niebie. Jeżeli ich imiona zapisane są w niebie, to tu na ziemi nie zobaczymy ich nigdzie w jednym organizmie, żeby wskazać na Kościół ten czy grupę tamtą. Jedność ludu Bożego jest tylko i wyłącznie pod wyłącznym zwierzchnictwem Jezusa. I to jest ta jedność. Pod wyłącznym zwierzchnictwem Jezusa, a nie żadnym innym. Wprowadzanie do tej jedności pod wyłącznym zwierzchnictwem Chrystusa jakichkolwiek innych elementów jest już sekciarstwem, które ma niszczyć, które niszczy tę jedność. To od razu dodajmy, żeby być zbawionym, nie trzeba nawet uznawać tych prawdziwych wodzów, bo mówimy dużo o uzurpatorach. Nie trzeba nawet uznawać prawdziwych sług Chrystusa. Nie trzeba ich uznawać. Nie jest to niezbędne. Dlaczego? Bo to nie oni za nas umarli. Nie musimy uznawać człowieka, który za nas nie umarł. Musimy uznać człowieka, który za nas umarł. A tym był człowiek Chrystus Jezus. Tym bardziej oczywiście nie ma potrzeby uznawać uzurpatorów. Jeśli w prawdziwym słudze, nawet tym prawdziwym, ktoś nie dostrzega takiego sługi, a tym samym go nie dostrzega, nie traci szansy na zbawienie, jeżeli nadal trwa przy naszym Panu i poprzez Niego przychodzi do Boga i chce swoje swoją relację z Bogiem utrzymywać. Tu mam cytat brata Johnsona z Straniejszej Prawdy z roku 1939, gdzie były pewne zarzuty Stana, taki był człowiek o takim nazwisku, i on tam oskarżał, o pewne oskarżenia dawał wobec brata Johnsona, między innymi mówił, to jest Straniejsza Prawda 1939 rok, strona 38, że podobno brat Johnson twierdzi, że ktokolwiek oskarża brata Johnsona, oskarża Boga. I brat Johnson mówi, nigdy tak nie twierdziliśmy. Na czym zatem tu się chwilę zatrzymamy przy tych sługach, bo to się okazuje jest kamieniem obrażenia dla wielu, a jednocześnie zarzutem wobec tych braci, którzy z powodów własnych przekonań uważają, że taki czy inny sługa nie jest sługą Pana, ale sam umieścił siebie w tej roli. Zatem na czym polega właściwe biblijne uznawanie sług Pana? Takim wstępnym akapitem jest tekst manny z 1 września, który brzmi tak. Pierwszy komentarz paruzyjny. Przychodzimy do Jezusa dlatego, że rozumiemy, iż jest On wybrańcem Ojca. To jest pierwsza rzecz. Opuszczamy wszystko, aby za Nim postępować, ponieważ widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. Jeśli w związku z boskim planem i służbą jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy czy wsparcia, powinniśmy to czynić z tego samego powodu. Czyli, że rozumiemy, iż jest On wybrańcem Ojca i widzimy w Nim objawiony charakter Ojca. I z tego samego powodu możemy uznawać jakiegokolwiek innego sługę jako od Boga. A nie jedynie dla czyjegoś osobistego magnetyzmu czy faworyzowania kogokolwiek, lecz dlatego, że Pan dotknął nasze serce zrozumieniem, iż ten wódz jest z Jego wyboru. Ale to nie wszystko, bo chciałbym jeszcze dać tekst biblijny, który bardzo wyraźnie pokazuje, na czym polega szacunek wobec prawdziwych. Mówimy o prawdziwych, bo nie, dla nieprawdziwych szacunku nie powinniśmy mieć żadnego. Ale szacunek dla prawdziwych sług Boga. 1 Tesaloniczan 5:13. Podam trzy tłumaczenia. One są mniej więcej podobne, ale potem podam także dosłowne z kodów, które no i według moim zdaniem jest najlepsze. 1 Tesaloniczan 5:13 mówi o tym, jakie to uznanie, szacunek powinniśmy okazywać przywódcom, sługom, których Bóg używa. Biblia Warszawska. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Tysiąclecia. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. Gdańska. Abyście jak najbardziej miłowali ich dla ich pracy. A kody, dosłownie, uznawajcie ich ponad wszelką miarę w miłości z powodu dzieła ich. To tłumaczenie uważam za najlepsze, bo zobaczmy raz jeszcze. Uznawajcie, a więc mowa jest o uznaniu dla nich, ale jak wyrażanym? Uznawajcie ich i to ponad wszelką miarę, czyli bardzo, bardzo, bardzo tych prawdziwych. Ale to uznawanie ma się wyrażać w miłości z powodu dzieła ich. Czyli uznajemy ich poprzez naszą miłość do nich, ale i z powodu dzieła, jakie wykonują na niwie pańskiej. Na przykład, jeżeli miłujemy brata Russella za dzieło, które dokonał, no to mamy słuszne do tego powody, jest to biblijne uznawanie, ale nie uznajemy go dla samego urzędu, który posiadał, albo że był tym, czym był, tylko dostrzegamy w nim tą wielką pracę dla Pana i miłujemy go za tą pracę. To jest nasz szacunek, nasza miłość do Niego. Jest to chyba bardzo logiczne. Powinniśmy szanować wszystkich innych braci, nieważne, czy są jakimiś wielkimi sługami, czy są mniejszymi, na ile widzimy, że pracują dla Pana i ten nasz szacunek powinien się wyrażać miłością do nich z powodu pracy, jaką wykonują dla Pana. Zatem uznanie, szacunek ma być wyrażany miłością na podstawie ich dzieła, na podstawie pracy, jaką ci słudzy wykonują, a więc dopiero trzeba sobie na tą miłość, albo inaczej na ten szacunek miłości, szacunek wyrażany miłością, zasłużyć. Często bywało, jeszcze jak byłem w ruchu, takie stwierdzenia, kiedy się różnego rodzaju tam pojawiały problemy, stwierdzenia, jeśli nawet nie uznajemy, nie szanujemy takiego czy innego człowieka, to szanujmy urząd, który pełni. Jak można szanować urząd dla samego urzędu? Jeżeli nieodpowiednia osoba jest ministrem i ma jakieś zarzuty postawione, to ja mam go uznawać, czasami może przestępca albo pedofila, dlatego że on ma urząd ministra? Takie świeckie, śmieszne przenoszenie pojęć. Zatem ten szacunek miłości jest, to jest uznanie jest poprzez szacunek miłości za pracę, jaką oni wykonują. Nie jest to szacunek w postaci pełnego czy częściowego posłuszeństwa, przyjmowania każdej nowej nauki, akceptowania i popierania tego, co czynią, wszystkiego, nie zadawania pytań, czy też nie dzielenia się wątpliwościami, tylko szacunek w postaci miłości za pełną oddania i samofiary ich służbę na rzecz ludu Bożego. Nie powinniśmy sobie wzajemnie okazywać, ani od siebie wzajemnie oczekiwać żadnej chwały czy uznania, poza uznaniem w postaci miłości za służbę dla sprawy Pana. Powtórzę raz jeszcze. Nie powinniśmy sobie wzajemnie okazywać, ani oczekiwać, żeby inni nam okazywali, żadnej chwały, żadnego uznania, poza uznaniem w postaci miłości za naszą służbę dla sprawy Pana. Mam na to tekst z Jana. Kto nie zamknął Ewangelii Jana, to tylko się cofnie do 5 rozdziału, 44 werset. Jana 5, 44. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Jakże możecie wierzyć, podważana jest ich wiara, tych, którzy wzajemnie od siebie przyjmują chwałę, a nie szukają chwały, która pochodzi od Boga? To jest problem całego świata. Świat się lubi uznawać siebie wzajemnie. Chrześcijaństwo też. Różnego rodzaju tytuły i uznawanie, szacunek, posłuszeństwo wbrew własnemu często sumieniu, wyższemu urzędowi. Tak mi jeden braci pielgrzymów tłumaczył, że on rozumie, iż bracia na niższym poziomie powinni być posłuszni braciom na wyższym poziomie. A więc zaczynając od zboru, zwykły członek zboru ma być posłuszny, no nie wiem, czy jeszcze diakonowi, chyba starszemu od razu, diakona przeskoczył, starszemu w zborze, bo starszy to wyższy. Każdy członek zboru, łącznie ze starszym zborowym, powinien być posłuszny pielgrzymowi pomocniczemu, bo ten jest wyższy. A każdy pielgrzym pomocniczy pielgrzymowi niepomocniczemu, takiemu pełnemu, bo ten jest jeszcze wyższy. A ten przedstawicielowi na Polskę, a ten tak, wodzowi ludu Bożego. Piękna hierarchia. No jak w wojsku, albo jak w papiestwie. Papież, arcykapłani, od góry do dołu i hierarchia. A gdzie moja własna relacja z Bogiem? Moje własne rozumienie i widzenie prawdy, moje własne sumienie, to mam, jeżeli ja mam je gwałcić, bo dlatego, że mam być posłuszny wyższemu urzędowi? Czy wyższy urząd mnie zbawi? Jeśli postępujemy inaczej, uprawiamy czczenie aniołów, oddając człowiekowi to, co należy się jedynie Bogu. I tu się nie mogę oprzeć, żeby nie przeczytać malutki fragment reprintu brata Russella o numerze 4022. Reprint 4022. Każdy właściwy wódz, właśnie o wodzach, każdy właściwy wódz, bez względu na posiadany wpływ, powinien uważać, by nie okazywano mu czci bez nagany z jego strony. Bez względu na to, jak dobre intencje nie przyświecałyby takiemu hołdowi, musi on być zganiony, ponieważ dla ludu Bożego jest tylko jeden właściwy obieg adoracji, sam Bóg. Czcijcie Boga. Inne stworzenia mogą być szanowane, uznawane, cenione tak, jak nakazuje Pismo Święte, czyli uznanie w postaci miłości za służbę ich dla ludu Bożego. I teraz ostatnie zdanie. Myślę, że wszyscy ci, którzy mają z tym problemy, a jest takich wielu, powinni sobie je na lodówce, bo tam codziennie zaglądają do lodówki, na lodówce przykleić na frontowych drzwiach i zawsze przy jej otwieraniu by mogli sobie to przeczytać. A oto ono. Gdyby Bóg nie udzielił pomocy przez ten przewód czy sługę, mógłby jej udzielić i udzieliłby przez inny. Więc jak ktoś sobie myśli, że ja jestem takim ważnym sługą boskim, to sobie powinienem powtórzyć. Jeżeli by Bóg nie udzielił pomocy przeze mnie, jako sługę Bożego, to udzieliłby przez kogoś innego. I od razu stawia to człowieka w odpowiednim miejscu, prawda? Okazuje się, nie jestem nieodzowny, nie jestem niepotrzebny. Jestem jednym z wielu, który mógłby dokładnie to samo zrobić. Niestety niektórzy o tym zapominają, uważają się za jedynych. Bracie Marku, 4 minuty dodatkowe? 10. Przepraszam, już było nawet, że 10 mogę. Dobrze, ale żeby nie być zbyt natarczywym w prośbach, muszę te 10 minut nie przekroczyć. Aż taki pazerny nie będę. Tak, 2 godziny później mamy obiadowej przerwy. Słychać już zresztą i czuć obiad. Jeśli jakikolwiek wrót, wracamy do tematu. Mała przerwa jest dobra dla rozluźnienia umysłów. 45 minut mówi nauka, jesteśmy skupieni, chyba minęło 45 minut i być może przypadkiem, a być może celowo zrobiłem takie pytanie, żeby troszeczkę umysły nasze odetchnęły. Jeśli jakikolwiek wódz próbuje panować nad ludem Bożym, to uprawia klerykalizm. Na przykład takim klerykalizmem uprawianym przez wodza jest zalecanie członkom zboru nieuczęszczania na zebrania własnego zboru, jeżeli te zebrania prowadzone są przez starszego, na którego sami głosowali członkowie tego zboru, przez starszego, który nie uznaje nauk nowego wodza. Czy zobaczmy, do czego już dochodzi. Bracia lokalni, bracia w zborze wybrali sobie starszych na podstawie własnych głosowań i teraz mają nie chodzić na zebrania własnych starszych, których wybrali, jeśli ten starszy nie uznaje nowych nauk. A takie zalecenia drukiem są podawane. Postępowanie takie jest klerykalizmem, jest wbrew zaleceniu, który mamy w 1 Piotra 5:3. Tam jest bardzo ładnie znowu pokazane, kim mają być wodzowie i jak się mają kierować. Zajrzymy do tego 1 Piotra 5:3 w całości wobec tego. 1 Piotra 5:3. No może właściwie zacznijmy od drugiego wersetu dla kontekstu. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. I teraz zobaczmy. Nie jako panujący nad tym, którzy są wam poruczeni, lecz jako kto? Wzór dla trzody. I kolejny świat, kierunek biblijny. Jeśli jesteś sługą Boga, jeśli jesteś od Boga, to nie masz panować nad braćmi, tylko bądź dla nich wzorem, bądź dla nich przykładem. Pokaż to w głoszeniu nauk Biblii, pokaż to w swoim własnym życiu, w swoim własnym postępowaniu. To jest twoje zadanie. I tego Bóg oczekuje od wodzów. Dobrego wzoru, przykładu, tak jak Jezus, najwyższy wódz tutaj z ludzi, prawda, bo lepszego nie mieliśmy wśród ludzi, taki wzór nam pozostawił i wszyscy inni powinni być, nie panować, ale być wzorem, przykładem dobrym. Natomiast popieranie takiego wodza, który chce panować, a nie być wzorem, przykładem, to jest sekciarstwo. Wiemy, że sekciarstwo to popieranie tych, którzy chwytają władzę, którzy chcą rządzić tam, gdzie nie dano im rządzić, gdzie Bóg nie dał im żadnego rządzenia. A sekciarstwo to już jest jeden z przejawów niewiary w boski sposób zbawienia człowieka. Kto z braterstwa nie wierzy, że sekciarstwo to jest niewiara, niech sobie zajrzy do 11 tomu epifanicznego, strona 80. Tam jest lista, jak się wyraża niewiara i między innymi jest tam wymienione sekciarstwo jako niewiara. Jedno i drugie, klerykalizm, czyli panowanie nad ludem Bożym i sekciarstwo, czyli popieranie takiego panowania, a mamy to dzisiaj z tym do czynienia. Mamy tych, którzy kontrolują lud Boży, panują nad nim i mamy tych, którzy ich popierają w tym. Jedno i drugie wyklucza z grona ludu Bożego. Jak ktoś nie wierzy, to niech sobie przypomni 1 Królewską 19:18. Pierwsza Królewska 19:18. Zachowam w Izraelu jako resztkę 7 000 tych wszystkich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i tych wszystkich, których usta go nie całowały. 7 000, resztka z Izraela, nie ugięły się przed Baalem, nie uprawiały klerykalizmu, nie próbowali panować, to ich zachowuje jako wiernych, oraz tych, których usta go nie całowały, tych, którzy nie udzielali poparcia tym, którzy tak panowali. Obydwie strony są niezbędne. Ani Stalin, ani Hitler nigdy by nie zrobili niczego złego, gdyby nie mieli poparcia. I tak jest zawsze. Żaden wódz religijny nie zrobiłby nigdy żadnego złego, gdyby nie dostał poparcia. Są potrzebni jedni drudzy są tak samo winni. Jeden idzie ambitny i chce rządzić, panować, a 1000 go popiera. Gdyby go nie poparł nikt albo tylko 2, a 100 stanęłoby przeciw, spełzłoby to na niczym. I taka jest właśnie rola i odpowiedzialność ludu Bożego. Nie pozwolić nikomu z nas przejąć kontroli albo podjąć próby panowania nad ludem Bożym. Lud Boży ma obowiązek to zablokować. Jeśli nie zablokuje, odpowiada tak samo jak ten, który wyrwał się do takiego stanowiska i je przejął. Jeżeli ktoś nie wierzy, że ten fragment 1 Królewska 19:18 o kłanianiu się Baalowi i całowaniu, że ma jakieś znaczenie, to niech zobaczy do Rzymian 11 rozdziału. Że to się ktoś powie, a tam powiedziałeś, że tam był tam w całym testamencie coś takiego, tam się kłaniali, całowali Baala, ale Paweł w Nowym Testamencie wciąż widzi takich. I Rzymian 11:4-5 mówi, ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7 000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. I potem to przenosi na swoje czasy. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Ta resztka prawdziwych Izraelitów, którzy przeszli spod Mojżesza do naszego Pana i wzięli udział w wysokim powołaniu do mężskiego statka, to ta resztka to są ci, którzy tymi takimi cechami się cechowali. Brzmi dziwnie, posiadali takie cechy. I to się nie zmieniło do dzisiaj. To jest częścią próby ludu Bożego. I w ten sposób wszyscy są próbowani. Nieliczni wodzowie, bo wiadomo, że wodzów nie mamy tysiące, są ich jest wiele i wielu mniej, na przestrzeni wieków było sporo, ale w danym momencie jest ich nie za dużo nigdy, ale całe masy ludu Bożego są od razu tak samo próbowane, czy udzielają im poparcia, czy blokują takie zapędy, do czego mają, co jest ich obowiązkiem. Dlaczego to wyklucza z grona ludu Bożego? Bo przez dodatki niewiary, podkreślam, przez dodatki niewiary do boskiego planu zbawienia odprowadza się, grzesznik jest odprowadzany od jedynej drogi powrotu do Boga i kierowany na bezdroża. Kierowany na drogę, która do zbawienia go nigdy nie doprowadzi. Na przykład do przynależności, do wierzenia w odpowiednie dogmaty, sakramenty, do polegania na świętych, do polegania na wodzach. To nic nikomu nie da. A uwaga jest skierowana nie tam, gdzie trzeba. Zamiast przez pokutę prowadzić do Jezusa i oddania Mu swojej woli, tak żeby On dokonał tego całego dzieła zbawienia. Okazuje się, że dla wielu prawda nie ma pierwszorzędnego znaczenia. I to jest także efekt dzisiejszych prób, które przechodzimy. Prawda dla wielu nie ma głównego, pierwszorzędnego znaczenia. Nie sprawdzają się na nich słowa, że tam, gdzie jest ścierw, tam gromadzą się orły. Orły zawsze do ścierwa, czyli do pokarmu, do padliny prawdy. No to powinien być przy prawdzie. Owcy, nie sprawdzają się słowa, że owce Pana znają Jego głos i za obcym nie pójdą. Idą za obcym głosem i bardzo często nawet nie próbują bronić obcości tego głosu, udając, że on nie jest obcy, że to jest taki sam, albo nie próbując w ogóle nic na ten temat mówić, lepiej kierując raczej krytykę wobec tych, którzy bronią prawdy, myśląc, że w ten sposób coś zyskają. Mało ważnym stało się trzymanie Boga i Jezusa. Najważniejsze stało się dla wielu uznawanie człowieka za wodza. Mamy taką dziwną i przykrą sytuację, że członkowie rodzin, także może i tutaj obecne są takie rodziny, nie cieszą się widząc, że ich bliscy trwają przy Panu i przy prawdzie, tak jak ją rozumieją, tylko bardzo się smucą członkowie niektórych rodzin i ubolewają, że ich członkowie rodzin nie uznają obecnego wodza. I z tego powodu przeżywają czasami jakieś wewnętrzne nawet dylematy, katusze, dramaty. Zamiast się cieszyć, że stoją przy prawdzie i przy Panu, ale wodza nie uznają. W praktyce oznacza to, że takie osoby nie wierzą, że zbawienie jest tylko w Jezusie. Uważają, że dodatkowo, dobrze, Jezus, prawda, dobrze, niech oni tam będą, ale jeszcze coś. I każdy ma swoje to coś. Albo urząd taki, albo sakramenty, albo wodza, albo przynależność, albo odpowiednie dogmaty, albo cokolwiek jeszcze innego, zależnie od grupy religijnej. A nie ma żadnych dodatków. Każdy dodatek to element niewiary, który czyni takiego człowieka niewierzącym. I tacy kryją się w objawieniu 21:8 pod niewierzącymi, którzy nie otrzymają życia wiecznego. Czyli są to osoby, które do boskiego planu zbawienia, który jest bardzo prościutki i logiczny, dający szansę wszystkim do przyjścia do Boga i uzyskania życia wiecznego, dodają coś jeszcze, bo nie wierzą, stąd ta niewiara w ich, to stąd element niewierzenia, bo nie wierzą, że to, co Bóg podał, jest wystarczające i że nie potrzeba tego ozdabiać, wzbogacać o żadne dodatkowe treści. Postarajmy się trzymać zatem prostego przesłania Ewangelii o zbawieniu poprzez Jezusa, poprzez pokutę i poświęcenie się Jemu, podporządkowanie naszych charakterów i rozwijanie na Jego obraz i podobieństwo z pominięciem wszelkich innych dodatków. A jeśli chodzi o wodzów, którym poświęciliśmy trochę czasu, to tych, którzy zasługują na naszą miłość, miłujmy za ich pracę. I to ma nasz być cały szacunek, jaki do nich możemy mieć. Jednocześnie taki szacunek, jeżeli my będziemy działać i dla sprawy Pana, będziemy otrzymywać od nich. Szacunek miłości za naszą. My miłujmy się, innymi słowy, miłujmy się wzajemnie za służbę na polu prawdy dla ludu Bożego i to jest jedyne uznanie, jakie sobie wzajemnie możemy wyrażać. Miłość za służenie prawdzie i ludowi Bożemu. Dziękuję za uwagę. Niech Pan te myśli pobłogosławi.